Pamiętam, kiedy pierwszy raz usłyszałam dzieci z brodą, to nie mogłam za bardzo rozgryźć tego, zanim oczywiście doczytałam, że chodzi o pana nazwisko, ale myślę, jak te dzieci mają brodę i w ogóle o co chodzi? To była taka trochę przekora, nazywanie w ten sposób tego waszego muzycznego zespołu, muzycznego dzieła?
Nie wiem, kto to wymyślił, ja nie pamiętam. Żona zdaje się chyba twierdzić, że to ja wymyśliłem. Nie wiem, czy to jest szczęśliwa nazwa, czy nie, no ale tak jakoś to poszło i dzieci, zdaje się, z tego pierwszego składu bardzo polubiały tę nazwę i dlatego tak to zostało. No, dzieci z brodą, czyli dzieci ze mną, a ja jestem Joszko Broda, no to tak jakoś to wyszło.
No właśnie, a jak wygląda to wasze muzykowanie? Bo przypomnijmy, państwo są rodziną wielodzietną.
Tak, mamy 10 dzieci, w tym jedną córkę.
I wszystkie dzieci muzykują?
No, wszystkie są z nami w zespole i na różnych poziomach, na różnych etapach tego zespołu. Działają z nami, grają i śpiewają, tak.
Oprócz swoich macie też inne dzieci w zespole?
Teraz mamy 3 rodziny w zespole. Jedną ze wschodu tu, Budzyńskich z Pryszczowej Góry, spod Lublina i Szczypków z Bielska, a my mieszkamy teraz w Ustroniu. No i tak to wygląda, że tak się poruszamy między wschodem a południem.
A muzycznie, jak się poruszacie? Też łączycie w tej chwili, tak jak macie właśnie te rodziny, nie tylko z gór?
No moja żona pochodzi z Podlasia, więc robiliśmy masę takich rzeczy związanych z muzyką tu ze wschodu Polski. No i z południa, ponieważ ja jestem góralem, no to cały czas coś tam robimy w tym, na czym ja się wychowałem i wyrosłem. No i tak to wychodzi.
Jak wychodzicie na scenę tak na dzień dzisiejszy, to jaka to jest grupa?
Ile nas jest teraz? A nie mam bladego pojęcia, trzeba to jakoś policzyć. Nie pamiętam. Mamy autokar, tak. I moja żona wie, ile nas jest. Na scenie mamy 5 muzyków, ja, dzieci, nie wiem, 15, 16, chyba coś takiego, może więcej. Nie pamiętam. Ale panujemy nad tym, żona na tym panuje. Także jest lista osób, każdy ma swoje miejsce. Wszystko jest dobrze.
Bo teraz pomyślałam sobie o jakimś filmie typu Kevin Sam w domu, gdzie się jednego nie mogą doliczyć ciągle i się gubi, więc...
Zajmowanie się dziećmi polega na też przeliczaniu tej grupy cały czas. No to jest, jak ktoś ma dzieci, no to wie o tym, że trzeba cały czas mieć kontrolę nad tym, czy wszyscy są zawsze, na każdym etapie bycia, przed wejściem do samochodu, po wejściu, wyjściu z lasu, po wejściu.
A jak wyglądają wasze próby? Czy one są takie rygorystyczne, takie poukładane?
Robimy to profesjonalnie, w związku z tym trzeba mieć etapy przeróżne na tych próbach. Od dykcji, wymowy, ustawienia głosu do próby z muzykami. No wszystko to jest w takim logistycznym planie zawarte. W zależności od tego, jakie są postępy składu, no to idziemy w tą stronę. Właściwie to wszyscy na świecie tak pracują. Po prostu cel jest jeden. Trzeba wyjść na scenę i zagrać bardzo dobrą muzykę i ją zaśpiewać. No a jak się do tego dojdzie, no to już każdy ma tam jakieś swoje sposoby. Jedni mają takie, drudzy mają takie. Tak to się dzieje.
A jaki macie podział zadań? Bo tak jak już pan powiedział, że żona jest też od pilnowania tego, żeby policzyć wszystko, żeby porządek był i ład.
Ja też liczę, ja się na tym znam doskonale, ja też liczę. Żona ma bardzo dobre wizje logistyczne i takie koncepcyjne i potrafi napisać, wymyśleć jakiś pomysł i go zrealizować i wie, jak to zrobić. Ta droga logistyki zajmuje jej bardzo mało czasu, ale jest bardzo skuteczna i bardzo profesjonalna. Ja pilnuję muzyki. Szukam muzyków, gram z nimi i spinam to tam artystycznie, no, ale większość piosenek, właściwie jakieś 90% utworów napisała moja żona i słów, i melodii. Teraz ostatnio to machnęła w ciągu roku, półtorej ponad 100 utworów sama w całości. No ja mam bardzo zdolną żonę, bardzo.
Tu widać taki uśmiech nie tylko na twarzy, ale uśmiech w oczach, to niech już mężowie tak sobie zastanowią się, czy tak o swoich żonach potrafią opowiadać.
Moja żona wymiata po prostu, jak to młodzież mówi, wymiata. No po prostu ona pisze scenariusze do teatru, do telewizji, potrafi pisać teksty, dobre teksty, świetnie mówić po polsku potrafi, ma bardzo dobre pomysły i potrafi je zamknąć, zrealizować, doprowadzić do powstania. To jest bardzo dobra cecha. Mieć doskonały pomysł i potrafić go zrealizować i wypuścić w świat, zrealizować jakby do końca. No to jest bardzo dobra cecha, taka zamykania rzeczy.
Muzykujecie całą rodziną, koncertujecie całą rodziną. A jak wygląda taki dzień powszedni? Jak sobie tak usiądziecie wieczorem, to też tak muzykujecie?
My dużo podróżujemy, więc chłopcy i Marysia śpiewają w samochodach. Jest wiele śpiewów. Podróżujemy też często do znajomych, którzy też śpiewają, też grają. Ja nawet specjalnie się nie zastanawiam, jak to u nas wygląda. No jest sporo muzyki. Sporo muzyki jest, sporo też dzieci jakby słuchają. Ja im puszczam te rzeczy, które wydają się po prostu być bardzo dobre. I one się chowają przy muzyce bardzo, bardzo ambitnej, bardzo dobrej. I nawet Rosze, który ma tam parę lat, to nie wie, że słucha Bacha. Roch, wiesz, że słuchałeś Bacha już parę razy? O, właśnie. Ale co to jest Bach? No więc jedną z ulubionych melodyjek i muzyczek jest właśnie Jan Sebastian Bach i w wykonaniu pana Scheringa Henryka. I Roch tego słucha nałogowo, odkąd się urodził i nawet nie wie, że to no tam kiedyś pewnie się dowie, że to jest Bach. I tak to działa. Jak się dzieciom puszcza
to
bardzo
jest
dobre...
muzyka, czy
tak, muzyka, tak. Taka na skrzypca tatuś puszcza często. Jak Piotr już zasypiał, to się puszczało Bacha. A, właśnie.
I tutaj wychodzą te arkana właśnie nauczania.
No i tak to działa. Po prostu dziecko słucha tego w bardzo dobrym wykonaniu, świetnych kompozycji w światowym wykonaniu, bardzo ambitnych, bardzo świetnie, dobrze zrealizowanych i dostaje tylko to. Dostaje tylko to, co ja uważam, że z żoną jest jakby wybitne, najlepsze. No i według tego ono sobie kształtuje jakby swój gust i swoją świadomość, taką no, szeroko pojętą świadomość. Jak ma dostęp do książek, mamy ich w domu parę tysięcy sztuk. Dzieci nie mają dostępu do komputera takiego całodobowego z internetem i z wszystkimi możliwościami. My po prostu pracujemy na książkach. No to właśnie taki świat, analogowy świat dzieci mają. No i potem kształtują się ludzie bardzo ciekawi, którzy potrafią rozpoznać wartościowe rzeczy w tym gąszczu, w zalewie, w gąszczu, po prostu tysięcy rzeczy. A najciekawsze to jest właśnie to, jedno z ciekawszych rzeczy dla dzieci, to jest to doświadczenie przyrody, ponieważ jestem ze wsi i las, łąka, głównie las, no to jest 100% dla mnie przestrzeń, w której się dobrze czuję. To też przechodzi na dzieci, no. Las sam w sobie jest absolutnie, absolutnie genialny. Teraz otworzyliśmy taki pomysł kolejny mojej żony, Człowiek z lasu. Wymyśliliśmy takie nagrywanie muzyki w plenerach, w naturalnych plenerach, tam w lesie, na łące, gdzieś po prostu tam, gdzie to brzmi zupełnie naturalnie. I się okazuje, że to jest bardzo ciekawe zjawisko. No i dzieci też to bardzo, bardzo, no widzą, że to jest prawdziwe, że to jest piękne.
Czyli nie takie idealnie wyciszone studio nagraniowe, tylko właśnie łąka, las?
To jest taka koncepcja, tak, żeby się nie bać pójść z mikrofonem, takim filmowym mikrofonem zawodowym, profesjonalnym, do lasu czy gdzieś w jakąś przestrzeń taką naturalną, żeby tam nagrać muzykę, bo zaskakuje ta przestrzeń, pozytywnie zaskakuje, brzmieniowo, no to są świetne brzmienia, wspaniałe, naprawdę.
Próbuje pan wybierać tą muzykę, której mają słuchać dzieci, czego pan lubi słuchać?
Dzieci słuchają tego, czego ja słucham. Dzieci bardzo są na to wrażliwe, bo jak przynoszą z zewnątrz jakąś muzykę, to się pytają, czy to jest dobre moim zdaniem. Tatuś, twoim zdaniem to jest dobre, czy niedobre. Tam ci chłopcy, którzy mają 16-18 lat, przynoszą coś tam z zewnątrz. Czasem mówię, że to jest świetne, że bardzo dobre, świetne, a czasem mówię, że to jest straszne, nigdy więcej nie wolno tego słuchać, bo to niszczy zwój mózgowy. No i wtedy oni się pytają, dlaczego to niszczy zwój mózgowy, no to im po prostu tłumaczę, dlaczego tak jest. No i oni przyjmują te argumenty, zaczynają to analizować. Chodzi o to, żeby wyzwolić w dziecku poziom analizy. Analiza jest bardzo ważna na każdym etapie rozwoju dziecka. Dziecko musi mieć analizę, musi mieć wysoki poziom analizy, ponieważ rzeczywistość, która nas otacza, i życie, które mamy tu spędzić na ziemi, no to jest... Analiza jest bardzo potrzebna. Na każdym etapie. Wchodzisz do sklepu, musisz kupić, musisz zanalizować. Idziesz grać w piłkę, też musisz umieć analizować. Czy warto grać w piłkę, jak się ma 10 lat, z chłopakami, którzy mają 18? Czy warto? Czy może nie warto? Bo można być, nie wiem, poturbowanym, sztruchniętym, można nie wytrzymać takiego tempa tych starszych chłopaków, nie? No to jest analiza. Cały czas jest analiza. No i ta muzyka bardzo pomaga w analizie, w analizowaniu. Dzieci są w tym świetne i nawet nie mają takiej świadomości, że aż tak są dobre w tym. Natomiast jeśli mają same dobre rzeczy, to one potem już wyczuwają dziadostwo. No. Dziadostwo, cieniznę, słabiznę, kicz, niepotrzebny kicz, bo jest też kicz piękny. I w sztuce mamy piękny kicz i to jestem za, absolutnie. Ale jest też kicz, który jest niepotrzebny, który niszczy, który jest takim dziadostwem. I dzieci to bardzo... Tą granicę potrafią bardzo szybko chwycić. Bardzo szybko. Są bardzo dobre w tym.
Czy to nie jest wtedy problem, kiedy one są już te nastoletnie dzieci, kiedy one są z rówieśnikami, że one są tak inaczej wychowane muzycznie i że, no nie wiem, pójście na dyskotekę czy coś takiego?
Jest to duży problem, ale problem wygląda w ten sposób, że te dzieci wiedzą, że są do przodu o kilometr, no. A ktoś do przodu nie jest. Wtedy widzą, że rozmawiając z człowiekiem o czymś, mając jakiś poziom analizy na przykład sztuki czy muzyki, widzą, że ich kolega no, mówi jakieś po prostu rzeczy zupełnie nieprawdziwe, bo nie ma takiego wykształcenia, nie ma obycia w tym. I chłopcy szybko to namierzają, że to nie jest prawdziwa informacja i wtedy też to jest dobre dla nich, bo oni wiedzą, gdzie oni sami są. Bo to generalnie chodzi o to w tym całym zamieszaniu z edukacją domową, żeby dziecko miało świadomość, kim jest. Kim jest, na jakim poziomie jest intelektualnym i edukacyjnym. No bo ono samo musi wybierać też, na jakim poziomie chce być.
Wy też robicie warsztaty, projekty właśnie z uczniami. Czego próbujecie wtedy nauczyć?
O, to zależy, jaki mamy temat pracy, bo tematów jest mnóstwo. Mamy warsztaty i zajęcia, które mówią o tym, że właśnie warto się dowiedzieć, na jakim poziomie się znajduje człowiek ze swoim rozwojem i z jakiej kultury pochodzi i w jakiej kulturze jest zanurzony, bo ta kultura nas bardzo determinuje, taka lokalna, miejscowa kultura. To właśnie jest bardzo duża część naszej pracy. To znaczy, wygląda to tak, że jedziemy na przykład do Krakowa, albo do Drohiczyna, albo gdzieś do jakiegoś miasta w świecie i mamy grupę dzieci i pytając się dzieci, pracując z nimi, okazuje się, że niektóre środowiska mają bardzo wysoki poziom świadomości tego, w jakiej kulturze są, kim są, a niektóre po prostu uważają, że u nich nic ciekawego się nie dzieje, nie ma nic. Jak to mawiały dzieci z niektórych wiosek, co u was tu jest? No, nic. Co macie ciekawego tu w kulturze? No nic. No i wtedy zaczyna się praca z nimi i wychodzi po 2 godzinach warsztatu to, że ich wieś ma 800 lat, to nie znaczy, że nic, bo przez 800 lat człowiek nie jest w stanie nie wymyślić czegoś pięknego. To jest niemożliwe po prostu. To jest niemożliwe i nielogiczne. Nie można nie wymyśleć czegoś, na przykład w siemiatyczach, ile te siemiatycze mogą mieć lat? 600, 800? Drohiczyn to pewnie ma z 800 albo więcej. No to przez setki lat ludzie nawymyślali przecudowne rzeczy. Na każdym poziomie kultury wymyślają te rzeczy. I problem taki jest, że jak człowiek się posługuje tym urządzonkiem, tym smartfonem i nie ma czasu się rozejrzeć dookoła siebie, no to może on zapomniał już o tym, że nie dociera do niego ta informacja, co tu jest. Nie? Już go to nie interesuje. Interesuje to, co się w Nowym Jorku nosi teraz na ulicy i dzieciaki z Drohiczyna wyglądają często jak z Nowego Jorku, z ulicy. No to po prostu tak to działa. A tu chodzi o to, żeby tak się no, jakby zacząć organizować i dowiadywać, kim był mój dziadek, co on robił, kim był mój pradziadek, co robił. Ludzie często nie wiedzą, co robił ich dziadek i co robił ich pradziadek. Nie mają bladego pojęcia o tym w ogóle. Nie wiedzą. A to jest podstawowa informacja, ponieważ rozwój pokoleń, jakby, no to z autopsji wiem, że po prostu jakby pewne cechy generuje i pewne predyspozycje rodzin. Jedne rodziny są bardziej rozwinięte fizycznie, drugie bardziej psychicznie, trzecia psychofizycznie, jeden ma lot do logistyki większy, drugi do muzyki. Ktoś tam potrafi dobrze murować, ktoś potrafi świetnie kopać dziury. Kiedyś miałem takich pracowników, którzy kopali mi fundamenty. Miałem paru tych pracowników i jeden z nich świetnie kopał. Brał łopatę i w sposób nieprawdopodobnie skuteczny, szybki, sprawny. Gość kopał taki rów. Prosto i tak do przodu, 20 metrów. I kopał. Obok kopał jego kolega, 20 lat młodszy, który wykopał 5 razy mniej i nie chciałby pani zobaczyć tego rowu, który on wykopał. Tamten po prostu świetnie kopał.
Każdy ma w sobie to coś.
No każdy jakby no, ma jakąś predyspozycję po prostu. No.
To tak wracając już tak do muzyki, co teraz robicie, szykujecie, przygotowujecie?
Robimy Człowieka z lasu, mamy tam za sobą nagrania w plenerze. Będziemy je teraz przesłuchiwać, montować obraz, robić z tego teledyski. Robimy z tego programy. Robimy też dalej program Baw się słowami, ten program do nauki języka polskiego. Teraz jesteśmy na poziomie już gramatyki języka polskiego, śpiewanej gramatyki i wymowy, różnych ćwiczeń takich retorycznych. Jeszcze robimy płytę, moją taką world music dla dorosłych. No, robimy tego dużo, dużo. W międzyczasie mamy 10 dzieci i one to wszystko widzą. Jest tego bardzo dużo, naprawdę. Dużo. I wszystko się dzieje naraz. Każde dziecko samo podejmuje decyzję. W tym samym czasie można po prostu miło przesiedzieć czas na smartfonie i siedzieć na nim na przykład 24 godziny. A w tym samym czasie można napisać jakieś utwory, zagrać je, zaaranżować. Można zrobić, jeszcze nie wiem, w domu posprzątać albo zrobić masę rzeczy potrzebnych. Dzieci widzą, no, jak to się dzieje i wybierają. No. Na tym polega ta obserwacja ich.
Pan też tak od zawsze grał, słuchał, śpiewał?
No tak, ja się wychowałem w takiej rodzinie, w której na scenie jestem od 4 roku życia i gram przed mikrofonem. Od 42 lat gram na scenie, a mam 46. Zawodowo gram na scenie, jakby mały też dobrze grałem. Powiem nieskromnie, no ale jakby Jest na to parę dowodów w postaci nagrań w różnych archiwach Polskiego Radia i Radia Francuskiego i Niemieckiego. Miałem parę lat i nagrywano mnie już u boku mojego taty. Też solowe miałem jakieś tam wystąpienia.
Ciśnie mi się jeszcze takie pytanie o wypalenie zawodowe, bo wszyscy mówią, że ono się tak pojawia, a po 40 iluś latach pan ciągle chce grać?
Jest możliwe, żeby się wypalić. Na pewno to jest możliwe. Ale wydaje się, że mi chodzi zawsze o prawdziwą muzykę i jakby pracując z ludźmi bardzo dobrymi, zawsze chodzi mi tylko o muzykę. I to jest coś, co chyba trzymuje nas na jakimś takim poziomie dobrej analizy muzycznej. No po prostu, jak to mawiają Rosjanie, kompromisa nie budiet. Po prostu trzeba robić bardzo dobrą muzykę, najlepszą na świecie, jaka jest. I jeśli ona już nie jest dobra, to znaczy, że być może jest ten moment jakiegoś wypalenia się, czegoś, nie wiem. No mój tata ma 77 lat, mój tatuś, no i on świetnie gra do dzisiaj. No. Nie mogę powiedzieć o nim, że się wypalił, w jaki sposób się wypalić. No, po prostu chwyta instrument albo śpiewa, robi to wspaniale, genialnie, po prostu zachwycająco, perfekcyjnie technicznie, no i co? No i tak my mamy. A co będzie za parę lat? Ja nie wiem, co będzie. Nie wiem, spotkajmy się za parę lat, to pogadamy, zobaczymy, co będzie.
Dopytamy, co się wydarzyło. No, jesteśmy u progu wakacji, lata, pewnie gdzieś nieraz nasi słuchacze będą mieli możliwość słuchania różnych koncertów, uczestniczenia w różnych wydarzeniach muzycznych. To jakąś taką myśl dla nich, jak będą wybierali sobie te właśnie rzeczy, których będą słuchać w tym letnim czasie?
Idźcie wszyscy do lasu, ludzie. Idźcie do lasu z dziećmi, z żonami i nie bierzcie do lasu MP3 i słuchawek. Tylko idźcie do lasu, posłuchać lasu. Nie ma w tej mojej wypowiedzi żadnego nawiedzenia ekologiczno-romantyczno-kulturowego, tylko jest moje doświadczenie, ponieważ ja do tego lasu chodzę odkąd się urodziłem, bo się urodziłem w lesie. I to jest najpiękniejsza muzyka i najpiękniejszy koncert, na jaki można pójść. Na drugim miejscu szedłbym na jakiegoś Bacha dobrego albo jakiegoś innego Moniuszkę w bardzo dobrym wykonaniu, do dobrej sali, z najlepszymi muzykami. Nie chodźcie na słabe koncerty. Nie chodźcie tam, gdzie grają słabo, średnio. Nie trzeba tego robić. Trzeba iść tam, gdzie grają najlepiej. Najlepiej grają tak. Zwierzęta w lesie i natura to jest 100%. Albo nad jezioro, albo nie wiem gdzie tam, nad rzekę, nad morzem. I wybitni muzycy, świetnie grający. W te dwa miejsca warto zawsze pójść.